Serdecznie witam wszystkich, bo właśnie chyba odpaliliśmy kolejną konferencję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Ojcze, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na to spotkanie. Prosimy, abyś nas uzdolnił do słuchania Twojego słowa, do przyjmowania Ciebie całym sercem, całym umysłem, całą naszą mocą, żebyś Ty w nas zagościł, żebyś Ty zakrólował, żebyś Ty sam uczynił w nas sobie miejsce. Prosimy Cię, żebyś usunął wszelkie zło, wszelkie trudy, wszelkie przeszkody, uzdolni nas do spotkania z Tobą. Pragniemy Ciebie słuchać, pragniemy się Ciebie uczyć, pragniemy w Tobie przebywać, poznawać Twoje Królestwo, które jest naszą Ojczyzną. Niech ta konferencja, niech to spotkanie nasze wspólne będzie też dla nas szansą do modlitwy, do tego, żeby się wstawiać za siebie nawzajem, bo bardzo potrzebujemy wzajemnie swojej modlitwy, aby sam Pan Bóg przez nasze wstawiennictwo nas umacniał. Niech to się stanie przez Chrystusa, Pana naszego, Sługo Boży Franciszku, księże Franciszku, wstawiaj się za nami i módl się za nami. Kochani, wczoraj przede wszystkim mówiłem o tym, że w namiocie spotkania kluczowe jest spotkanie, więc tego szukamy i na to najbardziej liczymy, żeby Pan Bóg się z nami spotkał. Ale bardzo warto uświadomić sobie to, że to sam Pan Bóg zaprasza nas do swojego namiotu. Chce się z nami spotkać w swoim namiocie. Nawet jak od nas to zależy, bo jakoś to oczywiście zależy, żeby to spotkanie zorganizować, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, odpowiedni czas, to i tak On jest Panem tego miejsca i na to bardzo liczymy, żeby to On sam był tam gospodarzem i żeby przez to spotkanie nas poprowadził, bo On, jak to mówi święty Augustyn choćby, zna nas lepiej niż my samych siebie. I dlatego liczymy na Niego, że dokładnie wie, czego my potrzebujemy i dokąd, czy w jaki sposób, gdzie tam w nas w środku ma przyjść. Ja sobie przypominam taką historię, którą opowiadał ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja papieski, kaznodzieja Jana Pawła II, kaznodzieja Benedykta XVI, teraz kaznodzieja papieża Franciszka, ostatnio nawet wyniesiony do godności kardynalskiej, chociaż godności biskupiej nie chciał przyjąć. On kiedyś opowiadał o takim zdarzeniu, gdy odwiedził swoją znajomą w Stanach Zjednoczonych, która miała bardzo duży dom i zadzwoniła podczas tego spotkania do niej przyjaciółka, że zaraz ją odwiedzi. I ona jak tylko odłożyła słuchawkę, natychmiast zaczęła biegać po całym tym dużym domu i zamykać wszystkie te drzwi, gdzie miała nieposprzątane. I wtedy w sercu ojca Raniero zrodziła się taka modlitwa. Mówi tak, modliłem się tak, Panie Jezu, jeżeli Ty byś do mnie zadzwonił w jakimkolwiek momencie mojego życia i byś powiedział, że zaraz zamierzasz przyjść, to spraw, żebym robił zupełnie odwrotnie. Bo jeżeli to zdanie jest prawdziwe, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, jeżeli to zdanie jest prawdziwe, to przede wszystkim chciałbym Cię zaprosić do tych miejsc, w których mam bałagan, w których mam nieposprzątane, bo wiem, że Twój zamysł jest taki, że nie chcesz, żebym przychodził tylko z tym, co Ci się może spodobać w moim przekonaniu, czy czym się mogę wykazać, co we mnie jest doskonałe, co we mnie jest świetne. Raczej jesteś bardziej zainteresowany tym, co we mnie jest słabe, kruche, grzeszne i tam chcesz przyjść ze swoją łaską i tam chcesz przyjść nade wszystko ze swoją miłością. Opowiadam o tej historii dlatego, że my bardzo często mamy taki po prostu odruch, żeby Panu Bogu przynosić tylko to, co chwalebne, tylko to, co piękne, tylko to, co nam się udało. I oczywiście to też jest do przynoszenia Pana Bogu, bo to wszystko oczywiście też jest z Jego łaski i Jemu to oddajemy, choćby w każdej Eucharystii też oddajemy wszystko, co piękne i wszystko, co dobre. Ale Pan Bóg w pierwszej kolejności jest zainteresowany tym, co w nas słabe i grzeszne, dlatego, że nas kocha i dlatego, że pragnie dla nas jak najlepiej. Tak jak dobry ojciec, który się cieszy, kiedy wszystko u dziecka jest dobrze. Że oczywiście cieszy się z jego sukcesów, ale jednocześnie troską napełnia jego serce, kiedy mimo tych sukcesów coś tam jest nie okej, coś tam się w życiu nie układa. Gdzieś jakieś zło panuje, gdzieś się zakradł jakiś grzech czy kłamstwo. No cokolwiek, co nie jest uporządkowane, to zawsze gdzieś tam jest zmartwieniem dla kochającego rodzica. Więc tutaj warto to mieć w świadomości. Jeżeli byśmy tylko po ludzku tak przychodzili na ten namiot spotkania i tylko Panu Bogu przedstawiali to, co w naszym przekonaniu może mu się podobać, to nie jest to, o co chodzi. Bo wtedy też powodujemy coś takiego, że to spotkanie z Panem Bogiem to jest tylko takie odświętne działanie. A jednocześnie w takiej codzienności on jest nieobecny. A on przyszedł, żeby być w każdym momencie z nami. Szczególnie w tych momentach najtrudniejszych. Szczególnie w tych momentach, w których sobie nie radzimy. Bo on doskonale wie, no, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy niedoskonali i tym samym, że w wielu momentach sobie nie radzimy. Inaczej by też nie posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia. Jakby wszystko było dobrze i nic nie trzeba było zbawiać, to po co by to miał robić? Więc no, nie jest dobrze. Wystarczy rzeczywiście tylko po wierzchu jakoś tam, jak to się mówi, taką zdrapkę zdrapać, prawda, paznokciem i tam okazuje się, że pod spodem, jak to się mówi brutalnie, jest dziura na dziurze, czyli potrzeba na potrzebie, brak na braku i jeszcze brakiem pogania. Także to rzeczywiście jest taka nasza zwyczajna ludzka kondycja i nic na to nie poradzimy. Po prostu tak to wygląda w naszym życiu i Pan Bóg doskonale wie, nie trzeba było mydlić oczu, że tak jest i tym samym chce bardzo konkretnie wchodzić w nasze życie. Jeżeli tym samym namiot spotkania ma być właśnie nie tylko od święta, tylko ma być naszą codzienną praktyką, to znaczy, że się zajmujemy też naszą codziennością. I pięknie jest świętować, ale jednocześnie no, święta są takimi momentami, w których możemy się cieszyć i radować. I w ogóle umiejętność świętowania, tak nawiasem mówiąc, to jest bardzo ważna umiejętność. Natomiast nasze całe życie nie jest tylko świętowaniem i bardzo konkretnie musimy się zajmować naszymi też trudnościami czy problemami. Dlaczego? No też dlatego, żebyśmy potem mogli pójść jako świadkowie tego miłosierdzia, jako świadkowie tego, że Pan Bóg się chce zajmować tym, co trudne w nas, tym, co jest jakimś cierpieniem czy trudnością, jakimś doświadczeniem zła, żebyśmy potem jako świadkowie Jego miłosierdzia mogli pójść do innych i im służyć. Bo jeżeli to się nie dokonuje, no to idziemy tylko do tych ludzi, którzy są cierpiący, którzy są potrzebujący i z czym moglibyśmy pójść. Po pierwsze obciążeni byśmy byli tym całym złem, a po drugie tylko byśmy mogli nauczyć ich świętowania. To jest ważne, ale oczywiście to jest za mało. Dlatego wracam do takiego zamysłu. Popatrzmy, do czego Pan Bóg chce przychodzić, do jakich nas chce przychodzić, do jakich miejsc w nas chce przychodzić podczas tego namiotu spotkania. Że On bardzo konkretnie chce się też zajmować takimi najdrobniejszymi rzeczami w naszym życiu. Bo my czasami możemy mówić tak, o, przecież Pan Bóg nie będzie się takimi drobiazgami w naszym życiu zajmował. Nie. Właśnie Bóg chce się zajmować najmniejszymi drobiazgami. Warto sobie przypomnieć może tę Ewangelię o Kanie Galilejskiej, kiedy Maryja przychodzi do Jezusa i mówi, nie mają wina. Jezus mówi, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Bardzo pięknie to tłumaczą ojcowie Kościoła, i pokazują, że nawet jak Jezus mówi, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto, tak naprawdę po tym, co potem robi, pokazuje, że już każda sprawa jest moja i twoja, Maryjo, moja matko. Dzisiaj przy sobocie, gdy wspominamy szczególnie Maryję, to jest bardzo ważne, żeby to pokazać, żeby sobie to uświadomić. Że Jezus w tym zdaniu, a tak naprawdę przez to, co potem widzimy, że zrobił, kiedy rozmnożył to wino, nie tylko właśnie, mówię, zamienił wodę w wino, ale w takiej dużej ilości, dlatego mówię rozmnożył, że w takiej dużej ilości, że to było nie do przepicia, można nawet powiedzieć, na pewno nie do wypicia na tym weselu, na którym byli, nie? Bo to jakieś ogromne ilości, nie wiem, niektórzy mówią 600, niektórzy 800 litrów wina, to jest nie do wyobrażenia. Ale o co mi chodzi, że to wyznanie, które Jezus czyni, moglibyśmy po ludzku odczytać, a on nie jest zainteresowany takimi drobiazgami w naszym życiu. Nie. Zobaczcie, co robi. Zajmuje się wszystkim. Zajmuje się właśnie tymi weselnikami, tą trudną sytuacją, gdzie nie mają wina, ale też w innych miejscach w Ewangelii mówi i potwierdza to. Wszystkie swoje sprawy, wszystkie wasze troski zrzućcie na mnie, bo mnie na was zależy. Z wszystkim przychodźcie, o cokolwiek poprosicie w imię moje, to się spełni. I potem widzimy, jak Pan Jezus się zajmuje najdrobniejszymi też sprawami. Nie dajmy się temu oszukać, bo to czasami właśnie takie kłamstwa gdzieś się do nas przykleją, że Pan Bóg tym się nie chce zajmować, albo tu nie chce być w moim życiu, albo właśnie tylko chce być w tym, co się nam udaje i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Dlatego potrzebujemy czytać uważnie Słowo Boże i spotykać się z Bogiem na namycie spotkania, żeby On mógł te kłamstwa z nas wyrzucić, żeby On mógł po prostu przyjść do nas i usłużyć nam tak, jak On tego chce i jak On sobie to wyobraża. Że to nie jest kwestia tego, że my sobie coś tam wykombinujemy w naszych głowach, bo mamy jakieś wyobrażenie o Panu Bogu, ale tak naprawdę to nasze wyobrażenie w ogóle nie jest oparte ani na Słowie Bożym, ani na tradycji Kościoła, tylko to jest takie nasze ludzkie odczucie. Niestety bardzo często nasze ludzkie odczucia mogą nas oszukiwać i trzeba je po prostu weryfikować. Jak weryfikować? Czytając Słowo Boże i spotykając się bardzo konkretnie z Panem Bogiem na modlitwie. Dlatego pierwszym takim przykazaniem, które Pan Bóg nam daje, to jest Szema Izrael. Czytamy, nim Pan Bóg daje nam przykazania, to najpierw mówi, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest Bogiem, Panem jedynym. Będziesz Go miłował całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Jakby to jest przykazanie o słuchaniu. O słuchaniu. Czy ja zamierzam słuchać? To znaczy też, czy ja zamierzam być uczniem? Bo każdy uczeń patrzy na mistrza, słucha mistrza, podpatruje mistrza. I oczywiście zaczynamy od tego, że nie umiemy słuchać albo nie umiemy zrozumieć, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. Bo jeszcze nie mamy, jak to się mówi, tego wspólnego języka. Dlatego potrzebujemy się tego uczyć. Dla mnie osobiście takim momentem, taką pierwszą lekcją była kiedyś taka sytuacja. Pamiętam, miałem taki jeszcze kiedyś zespół, się nazywał Los Vagabundos, czyli wędrowniczki, włóczykije, prawda? Jak to można po polsku tłumaczyć z hiszpańskiego. I graliśmy na tak zwanych dniach ziemi, czy podczas dni ziemi, gdzieś tam na ulicy w Kielcach właśnie. Przyjechaliśmy z Ostrowca z zespołem Los Vagabundos i graliśmy na ulicy, żeby zarobić parę groszy, mówiąc też konkretnie, ale w pewnym momencie mieliśmy przerwę i poszliśmy do parku odpocząć i w parku grali bębniarze tak zwani. I pamiętam, taki był Witek, który robił te bębny, taki Witek z Wrocławia, Witek Golc, i też taki dżambista, bardzo dobry taki bębniarz, takie dżamba, to wiecie, to jest taki, to na łazach teraz też już chyba są takie dżamby, bo to bardzo ładny ma dźwięk, taki przejrzysty, więc są różnego rodzaju bębny, a tamten grał na dżębach, czyli takich kielichowych bębnach, z kliniki lalek, z takiego teatru. Był bardzo dobry. I pamiętam, taki był krąg bębnów, tych bębnów mniejszych, większych stało kilka. No i tam inni też byli bardzo tym zainteresowani, więc grał ten Witek, grał ten aktor z kliniki lalek, ten Jambisna i było jeszcze kilka osób przy tych bębenkach. Mnie został, jak tam podszedłem, taki najmniejszy bębenek, pamiętam. I gram na tym najmniejszym bębenku, gram. I nawet nie wiem dlaczego, nagle wszyscy ci ludzie, którzy byli przy tych innych bębnach, odeszli, bo ja tak tylko się tak za nimi chowałem i tam coś próbowałem pierwszy raz, odeszli i zostaliśmy tylko we trzech. Właśnie ten Witek, tamten dżambista z kliniki lalek i ja. I ja taki przerażony, bo oni dwóch najlepszych grają i ja. I pewnie ja tam niemrawo, jakoś tam nieumiejętnie to robiłem. Nagle ten jeden, właśnie ten dżambista z kliniki lalek mówi do mnie: uważaj. Więc ja tak jeszcze bardziej przestraszony tam gram. I on dodaje zaraz: bądź uważny, słuchaj. Ja wtedy, pamiętam, jeszcze chwilę z nimi pograłem, poszedłem, a potem cały czas te słowa we mnie pracowały. Właśnie ta lekcja bębniarska. I potem zrozumiałem to, że to jest znakomita lekcja odnośnie modlitwy, odnośnie konkretnie też namiotu spotkania. Bądź uważny, słuchaj. Ale jak ja mam słuchać? Czego mam słuchać? Jeszcze nie wiem. Ale wtedy zrozumiałem, że nie da się dobrze grać, jak się nie słucha. Dlaczego on zrobił taką uwagę? Bo ja byłem zbyt skoncentrowany na tym, co ja gram, a przestałem ich słuchać. I wtedy gram nierytmicznie, nie razem z nimi. Więc w modlitwie dokładnie to jest podobnie. To znaczy, że ja przede wszystkim mam słuchać Boga. To znaczy, jest we mnie, musi być szemma. Czyli to słuchanie, takie nastawienie. I oczywiście na początku to jest wysiłek w takim sensie, że ja muszę się wysilać, umysłem się kierować w tę stronę, że właśnie, aha, powinienem słuchać teraz, powinienem słuchać. Ileś razy do tego muszę świadomie dojść, ale już później rodzi się we mnie, czy wypracowuje się we mnie taka postawa słuchania, że ja już nie muszę nawet pamiętać, tylko robię to odruchowo, że jeżeli chcę dobrze grać, czy jeżeli chcę się dobrze modlić, to najpierw jestem wsłuchany i odbieram to, co tu właściwie dzieje się. Ja to mówię choćby teraz podczas tego live'a. Dlaczego? Dlatego, że na przykład tego też musiałem się nauczyć. Nie? Jako kaznodzieja, my tak sobie opowiadamy, że jako kaznodzieja musimy mieć trzy uszy, trzy rodzaje słuchania, trzy rodzaje uszu. Że jeżeli chcesz dobrze głosić Ewangelię, to musisz słuchać Boga, i to jest jedno słuchanie, musisz słuchać siebie i musisz słuchać słuchaczy, tych, którzy ciebie słuchają. I dopiero jak słuchasz Boga, słuchasz siebie i słuchasz słuchaczy, to masz szansę głosić, to znaczy masz szansę się spotkać podczas tego głoszenia z Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem. I wtedy jest to, o co chodzi, wtedy wszyscy czują się wzajemnie przyjęci, że ja się czuję przyjęty przez Boga, przez słuchaczy, Pan Bóg się czuje przyjęty przeze mnie, przez słuchaczy, słuchacze, przez Boga i przeze mnie. I to się dzieje. Nie? Natomiast rzeczywiście na przykład, no już z ambony się tego nauczyłem i nagle staję przed kamerką i mam tylko cyferkę, że tam jest teraz 202 osoby na przykład. Nie? I mnie słuchają i na mnie patrzą, a ja ich nie widzę. Czy w takim razie, trochę mi komentarze pomagają, nie? Że ktoś tu coś napisze. Ale nie, tak trochę pół żartem, ale pół serio też. W tym sensie, że czy to mi nie pozwala słuchać Boga? Nie. Tylko muszę się nauczyć w nowej sytuacji, w której teraz jestem, słuchać Boga, słuchać siebie, co się we mnie dzieje, kiedy ja nie widzę słuchaczy, tak jak widziałem, a jednocześnie wiem, że tam jesteście i że mnie słuchacie. A nawet jest was więcej niż zwykle bywało na Kopiej Górce. I czy ja bym nie chciał mieć was na żywo spotkać? Oczywiście, żebym chciał. Ale jednocześnie godzę się na to, co jest teraz. I przyjmując to, co jest, przyjmuję Boga, przyjmuję siebie, przyjmuję was. I tutaj mamy nadzieję, że jest spotkanie. I oczywiście mogę powiedzieć, no ale ja nie umiem, ale ja mogę tak. Ale trochę wtedy sam się wykluczam. I wracam szybciutko już do modlitwy, schodzę ze swojej osoby, z mojego przykładu. Ale zobaczcie, czy na modlitwie czasami nie ma takiej pokusy. Aha, ja nic nie słyszę, albo ja nie rozumiem, to ja się nie umiem modlić, to ja się nie będę modlić. Zbyt łatwo, nie? Zbyt łatwa rezygnacja. Ja nie znam Boga, to co ja tam mogę się modlić? Ale czy pozwalasz mu się poznać? Czy w ogóle tego chcesz? Że nie umiem, to nie znaczy, że nie chcę. Błogosławiony Humbert, to jest nasz generał dominikański, piąty, on właśnie tak mówił choćby, jak bracia nie chcieli głosić, dlatego że mówili nie umiem. On odpowiadał bardzo krótko. Żeby coś robić dobrze, najpierw musisz robić to źle. Nie da się od razu być dobrym muzykiem. Musisz popełnić dużo błędów, musisz dużo ćwiczyć, żebyś mógł zagrać to, co chcesz. Nie da się od razu być dobrym słuchaczem. Musisz poświęcić na to czas, żeby się nauczyć słuchać. Później, jak to się mówi, już masz to we krwi, ale na początku jest ta trudność. Kiedyś, jak nie wiem, miałem taki ciąg, może o tym jeszcze powiem, takich ludzi, którzy przychodzili do mnie, że ja nie umiem się modlić, właśnie ja Pana Boga nie umiem usłyszeć, nie doświadczam Pana Boga w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tego było taki ciąg, jak powiedziałem, czyli kilka osób, którzy przyszli z takim problemem, więc naturalnie pojawił się ten temat na mojej modlitwie osobistej. I mówię, Panie Boże, jak to właściwie jest? No tyle ludzi przychodzi. Ja też mogę tak powiedzieć o sobie, że no nie zawsze Cię spotykam, nie zawsze Cię słyszę. Jak właściwie o tym myśleć? I wtedy przyszła mi taka myśl. Wierzę, że od Pana Boga. Tak jakbym usłyszał w sercu. A jak dziecko się rodzi? Czy rodzice wszystko rozumieją, co on chce? No nie, no tam coś krzyczy, coś tam jęczy, prawda? No skąd mają to wiedzieć? No właśnie. Ale czy wtedy, kiedy nie rozumieją, mówią, a to ja cię nie rozumiem, to cię zostawiam. No nie, tak to nie. No to co robią? No starają się nauczyć tego właśnie metodą prób i błędów właśnie i rozpoznać, że jak na przykład tak mówię, a to mu się chce jeść. Albo jakoś tam inaczej, to, albo że tak śpi, albo że no, muszą się tego nauczyć. Nawet jak mają wcześniej kilkoro innych dzieci, to rodzi się to nowe i to nowe nie jest podobne do tych poprzednich. Nie? Że tak jak często ja słyszę rodziców, którzy mówią, a tamte wcześniejsze to były spokojne, a ten nowy to jest... Nie? Albo te wcześniej były urwisy, a to taka spokojna dziewczynka nam się urodziła. Więc zupełnie inaczej, muszę się jej na nowo nauczyć. I jeżeli kocham, a rodzice kochające dzieci, prawda, to im się chce tego uczyć. Czy to znaczy, że to nie jest dla nich trudne? Oczywiście, że jest trudne. Oczywiście, że od razu najlepiej było, jakby on mówił jeszcze po polsku, czy jakby w Anglii to po angielsku, czy nie, w Paryżu po francusku. I od razu mówił, co chce i od razu... Nie. Ja muszę się nauczyć jego języka. I Pan Bóg mówi, i ze mną jest to samo, tylko odwrotnie. Bo to też jest w drugą stronę, prawda? Że ten malec, który się rodzi, też potrzebuje się nauczyć języka rodziców. I Pan Bóg nas nie chce zostawić. Pan Bóg chce być z nami. Ale co robią rodzice, jak się rodzi takie małe? Właśnie dużo do niego gadają. Czy dlatego, że on rozumie? Przecież wiedzą, że on tego nie rozumie. Ale ten malec potrzebuje, żeby do niego mówić cały czas, opowiadać, co się teraz dzieje, albo co mamusia czuje, albo to teraz zjemy, albo to teraz się wykąpiemy, albo coś tam, coś tam. I przez to mówienie ten człowiek, który dopiero gdzieś tam był w łonie matki, gdzieś tam w wodach pływał, teraz jest w szoku, bo się pojawił na zewnątrz, zobaczył ten świat, doświadcza go dość boleśnie chyba raczej. Nagle słucha słowa, słucha jak rodzice mówią. I nawet jak on nie rozumie, to on oswaja się z tym słowem. I za jakiś czas powie mama albo tata, albo coś tam innego i już zaczyna coś mówić, bo łapie dźwięki. Kojarzy różne rzeczy, że to jest to, że ta osoba to jest ta osoba. Poznaje, nie wiem, po zapachu, albo woła choćby tą mamę, bo mu się chce jeść, już wie kogo wołać i tak dalej, i tak dalej. Poznaje rzeczywistość. Dla mnie to był bardzo piękny obraz na tej modlitwie, kiedy ja zrozumiałem, jak to jest między nami a Panem Bogiem. Że Pan Bóg cały czas nam opowiada, cały czas nam wypowiada słowa. Bez względu na to, czy my Jego dzieckiem stajemy się właśnie pojawiając się na tym świecie, czy w pewnym momencie się dopiero nawracamy, nie wiem, mając nawet 80 lat, nagle zaczynam słuchać Boga, to co On mówi. Oczywiście wcześniej też słuchałem, bo Pan Bóg, wiadomo, mówi przez wszystko, nie tylko słowami, nie tylko w Piśmie Świętym, ale przez całe stworzenie. To, czym się zachwyca święty Franciszek, że właśnie we wszystkim tym się objawia. W to, jak ja jestem ulepiony, że tak powiem, jak ja jestem stworzony, to wszystko jest istotne. To wszystko jakby jest słowem wypowiadanym przez Boga, takim stwórczym. Bo każde słowo, które pochodzi z ust Bożych, jest stwórcze. I tego się uczymy. Nie? Pojawiając się na tym świecie, wchodzimy w taki świat, kiedy Bóg ciągle mówi. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale ja nic nie rozumiem, ale ja nic nie słyszę. Ale czy słuchałeś? Czy rzeczywiście się zdecydowałeś na to, żeby chwilę się zatrzymać? To jest taki współczesny obrazek, prawda? Niektórzy psychologowie też o tym mówią, że właśnie człowiek współczesny jest taki, że jak siedzi, to już stoi, jak stoi, to już idzie, jak idzie, to już biegnie, jak biegnie, to już siedzi. Że nigdy nie umiemy robić tego, co właśnie robimy. Jak siedzimy, to siedzieć, jak stoimy, to stać, jak chodzimy, to chodzimy, a jak biegamy, to biegamy i koniec. Jakby, że coś tutaj jakby jest nie po kolei, tym samym nie możemy doświadczać tego, co wynika z tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, jeżeli jej nie przyjmujemy jaka jest, to po prostu się nie spotykamy. Nawet jakbyśmy byli zanurzeni, to spływa przysłowiowo jak ta woda po kaczce. Nie? To jest coś, co ma nas nakarmić, nasycić, napełnić, ale to się nie dzieje, dlatego że nie wchodzimy w tę sytuację. Jeszcze może jeden taki obrazek już przy tym Szema. Chociaż długo już o tym mówię, ale wiem, że warto o tym mówić, bo jak się nie odrobi takich podstawowych, fundamentalnych lekcji, jak to się mówi, to potem, gdy pobiegniemy dalej, coś ciągle tam doświadczamy jakiegoś braku. Prawda? Coś się ciągnie za nami. Cały czas ta nieodrobiona lekcja, jak to się mówi. I oczywiście ja nie powiem wszystkiego, co można o tym powiedzieć, ale mam nadzieję, że choć kilka rzeczy, o których powiem, jakoś wam w tej lekcji fundamentalnej słuchania i nastawienia na spotkanie pomoże. Więc jeszcze taką jedną lekcję dostałem, to już byłem w zakonie i poszedłem na dach klasztoru razem z panem od anteny satelitarnej. Tak właśnie patrzę za okno, że tutaj w jubilacie też jest nawet antena satelitarna. I poszedłem tam na górę z tym monterem, stoję na tym dachu w habicie, tak właśnie rozwiewa mi ten habit. I ten pan coś tam naprawia przy tej antenie i ja nagle zadaję mu takie pytanie. I przyszło to do głowy i mówię tak, proszę pana, ale właściwie od czego zależy ten obraz tam na dole w telewizorze? Czy od tego talerza, czy od tego nadajnika, czy od tego, jak to jest wysoko, czy to jak to jest ustawione, w którą stronę, czy od tego kabla? I on tak na mnie popatrzył, wzruszył ramionami i mówi, od wszystkiego. I ja wtedy na tym dachu pamiętam, jak doznałem takiego oświecenia a propos modlitwy. Znaczy, od czego zależy ten obraz Boży, który ja odbieram w swoim sercu? I odpowiedź jest, od wszystkiego. I oczywiście można się tą informacją załamać i powiedzieć, ojej, to ile ja mam do zrobienia, jak ja to wszystko w sobie poukładam, przecież ja mam taki nieporządek, taki bałagan, właśnie nie tylko w niektórych tych pokojach, tak jak ojciec Raniero mówił o tej swojej przyjaciółce, ale w ogóle bałagan jest całościowy tam, ja nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół, to jak ja mam w ogóle ten obraz przyjąć? Więc w tym momencie ja ci mogę tylko powiedzieć, nie martw się, bo to sam Bóg chce porządkować. Że jak sobie przypomnimy Pana Jezusa, który wszedł do świątyni i wziął, ukręcił sobie bicz ze sznurków i powypędzał przekupniów, to On to robi. No? Nie czyńcie z domu mojego Ojca targowiska. Ale to sam Jezus robi. To nie jest na takiej zasadzie, ty masz to zrobić. Właśnie to jest kolejne kłamstwo, które my możemy w sobie mieć, czyli jak ty uporządkujesz wszystko w swoim życiu, to ja dopiero wtedy do ciebie przyjdę. Nie. Pan Bóg mówi, ja przyjdę od razu i zacznę porządkować wszystko w twoim życiu, żebyś ty miał coraz lepszy obraz. Można by powiedzieć, że to Pan Bóg też jest tym monterem z tego dachu. Że On tam tak robi, tak ustawia ten talerz, tak ustawia ten nadajnik i nawet ten kabel, żebyś ty miał dobry obraz u siebie w sercu. To On sam to chce zrobić. Bo Jemu też zależy na tym. Tym samym ze mną się będzie piękniej i prawdziwiej spotykał, jeżeli to wszystko we mnie uporządkuje. Ale On jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że ja sam nie umiem tego wszystkiego posprzątać. Dlatego ta modlitwa ojca Raniero do Pana Jezusa, że ja wtedy wszystkie te miejsca szczególnie przed Tobą otwieram i szczególnie do tych miejsc Ciebie zapraszam, to jest dokładnie to. I jak ja pozwolę Mu wejść, czyli właśnie pozwolę Mu mówić swoje słowo, pozwolę Mu na spotkanie ze mną, to wtedy rzeczywiście do tego spotkania ma szansę dojść. I naprawdę to nas uszczęśliwia. I mimo tych różnych błędów, które mamy, może to się realnie stać. Pozwólcie, że jeszcze o jednej rzeczy powiem, konkretnie związanej z namiotem. I to będzie taka fundamentalna lekcja już ostatnia w tej konferencji, a potem oczywiście zapraszam Was na kolejną konferencję. Takiej lekcji doświadczyłem od siostry Bridge McKenna. To jest taka siostra klaryska, czynna, która od 40 lat prowadzi rekolekcje dla kapłanów i też ma dar uzdrawiania. I ja też miałem szczęście być kilka razy nawet na rekolekcjach z siostrą Bridge McKenna, rekolekcjach kapłańskich tu w Polsce. I ona kiedyś podczas tych rekolekcji dzieliła się takim właśnie doświadczeniem swoim, że miała bardzo trudny czas. Nie mogła spać, jakieś choroby ją nękały, nawet właśnie jakieś kuszenia miała takie, że miała zarwane noce, że po prostu już to trwało kilka dobrych tygodni, więc naprawdę była w kiepskim stanie. I ten stan ją doprowadzał do takiego przeświadczenia, że jest zupełnie niegodna spotykać się z Panem Bogiem i też właśnie, choćby nawet też przyjmując Komunię Świętą, że nie jest godna przyjmować Komunii Świętej. I wtedy poszła na Eucharystię, przyjmowała Eucharystię tylko dlatego, że miała świadomość, że nie popełniła grzechu ciężkiego, ale naprawdę całą sobą czuła się niegodna. I w tym momencie, gdy przyjęła Komunię Świętą na Eucharystii, miała taki obraz. Zobaczyła go w sercu, jak stoi przy takim brudnym, dziurawym, poszarpanym namiocie. I do tego namiotu zbliża się jakiś mężczyzna i chce wejść do tego namiotu. A ona mówi, no zobacz, jaki dziurawy, jaki brudny, jaki poszarpany, nie wchodź. A on chce wejść, a ona, ale nie wchodź, a on chce wejść, a ona, nie wchodź. Ale on wreszcie się zirytował i mówi, ale ja tam mieszkam. I w tym momencie ona zrozumiała, że to jest Pan Jezus i że ten namiot to jest obecny stan jej życia. I dopiero jak się zorientowała, no to aha, no to dobrze, no to Pana Jezusa wpuściła do tego namiotu, a nawet sama z Nim weszła do tego namiotu, no i mówi, siedzimy, trzymamy tak ręka w rękę, rozmawiamy. rozmawiamy, ale ja widzę już kątem oka jakąś dziurę w suficie. I tu widzę dziurę w suficie, tu rozmawiamy i to ja zaczynam tu dalej rozmawiać, a tu już wstaję, żeby naprawiać tę dziurę. I wtedy Jezus mnie łapie i mówi, bridź, ty ze mną rozmawiaj, ja to zrobię, ja naprawię, ale ty ze mną rozmawiaj. I to była taka lekcja, właśnie po tej, kiedy my możemy nie chcieć tego spotkania, bo nam się wydaje, że jesteśmy niegodni, to nawet jak już potem wpuścimy Pana Jezusa do swojego życia, to inne rzeczy nas odciągają. Myślę, że wielu z nas wie, o czym mowa tutaj. Że a to mam do załatwienia, a to. Tu niby idę na modlitwę, a tu ciągle widzę te dziury do załatania. I Pan Bóg wtedy, Pan Jezus nas łapie i mówi, ze mną rozmawiaj, ja to zrobię. To jest to, co ostatnio słuchamy od ojca Dolindo, prawda? Jezu, ty się tym zajmij. Czy ja umiem się modlić taką modlitwą? Czy ja umiem tak zaufać Panu Jezusowi, że On naprawdę się zajmie moim życiem, jak ja się zajmę Jego życiem? To jest też, Teresa Zawila to mówiła. Zajmij się, że Pan Jezus do niej mówił, zajmij się moimi sprawami, a ja się zajmę Twoimi. To jest też to, co wspominałem na koniec wczorajszej konferencji o Marcie i Marii. Jakby jaką cząstkę mam wybrać. Ale tu jest potrzebna ta ufność. I ostatnio jeszcze miała w tym nie śnie, tylko w tym widzeniu wewnętrznym takie doświadczenie, że dalej, no wróciła do tego Pana Jezusa, dalej rozmawiają i nagle widzi, że do tego namiotu zbliża się mnóstwo ludzi. Chorych, cierpiących, potrzebujących, no najróżniejszych. Bardzo, bardzo dużo. I ona znów się wyrywa Panu Jezusowi i mówi, jak ja sobie z tym poradzę? Przecież ja im wszystkim nie pomogę. Jak mam zrobić? I tak biegała po tym namiocie. I znów Pan Jezus ją łapie i mówi, bridź. Oni przychodzą tutaj tylko dlatego, że ja w tobie mieszkam. I ty sama rzeczywiście sobie z tym wszystkim nie poradzisz. Ale ja przez ciebie sobie poradzę. Tylko ty musisz ze mną być i ty musisz ze mną rozmawiać. Dla mnie osobiście było to bardzo ważne. Bardzo ważna lekcja. I myślę, dzielę się tym też dlatego, że to jest bardzo ważna lekcja odnośnie namiotu spotkania. Że będą przychodzić różne przeszkody, różne nasze przeświadczenia, właśnie różne kłamstwa, które będą chciały nas odłączyć od Pana Boga. To stara mądrość duchowa, właśnie, że pierwsze, co diabeł robi wobec człowieka, to chce oddzielić go od Pana Boga. Chce go okraść z modlitwy. Myślę, że i ja, i wy macie takie doświadczenie, że wiele razy mu się udało. Że diabłu wiele razy udało mu się nas odciąć od Pana Boga i pozbawić modlitwy. Że nie dochodziło do tego spotkania. Że nie dochodziło do tego, żeby Pan Bóg nas dotknął, nakarmił, uzdrowił, posprzątał w nas, ustawił tę antenę, czy jakkolwiek to widzieć inaczej. Bardzo warto krok po kroku się tego uczyć, ale wszystko zaczyna się od szema. Wszystko zaczyna się od słuchania. Niech w tej konferencji tyle wystarczy, bo już długo mówię. Zachęcam oczywiście cały czas niezmiennie do czytania książeczki o namiocie spotkania księdza Franciszka Blachnickiego. Można czytać, można się zapoznawać z tym, jak ksiądz Franciszek mówił o namiocie spotkania. Bardzo, bardzo polecam. Pozwólcie na koniec, że się jeszcze pomodlimy. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za to spotkanie, za to, że mogliśmy posłuchać Twojego słowa, posłuchać Twoich natchnień. Dziękujemy za wszystko, co dotarło do naszego serca. Dziękujemy po prostu, że byłeś między nami. Prosimy Cię też, żebyś uzdolnił nas do słuchania, żebyś uzdolnił nas do przyjmowania Ciebie i siebie nawzajem, żebyśmy nie koncentrowali się na naszych przeszkodach, czy przeświadczeniach złych, czy kłamstwach, ale nade wszystko koncentrowali się i przyjmowali Ciebie samego. Niech to się stanie dzięki Twojej łasce w Duchu Świętym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy z Kopiej Górki.